Historia romansu najwybitniejszej sopranistki, boskiej Callas i greckiego miliardera. Wytworny i bezwzględny świat opery, opowieści z życia legendarnej śpiewaczki, która osiągnęła sukces dzięki wielkiemu talentowi, zniewalającej urodzie, pracy i determinacji. Diva. Opowieść o Marii Callas, Daisy Goodwin w Polskim Radiu Białystok. Czyta Aleksandra Justa.
W garderobie Maria odwróciła się w stronę ikony. Rozległ się krótki dzwonek, co oznaczało, że do podniesienia kurtyny zostało 35 minut. Maria dotknęła ikony z Madonną i na chwilę przymknęła powieki, modląc się, by po otwarciu ust na scenie była w stanie dobyć głos. Gdy otworzyła oczy, zobaczyła, że za jej plecami stoi ojciec, odziany w smoking z egzemplarzem Time w ręce. Zabierz stąd tę paskudną rzecz, krzyknęła Maria. George wydawał się kompletnie zbity z pantałyku. Jaką rzecz? Ten magazyn! Maria wyrwała mu gazetę, by wyrzucić ją do kosza. Ależ, Mario, powinnaś być dumna. Pan Zombonakis mówi, że po raz pierwszy na okładce pojawił się ktoś z Grecji. Wszyscy sąsiedzi mówią tylko o tym. Maria potrząsnęła głową. Czy ty to w ogóle przeczytałeś, tato? Ze sposobu, w jaki zamrugał, domyśliła się, że ograniczył się do obejrzenia zdjęć. A zatem, gdy już to zrobisz, dowiesz się, że mama naopowiadała im, jakobym odmówiła jej wsparcia i doradziła, żeby wyskoczyła przez okno. George rzucił jej pełne podziwu spojrzenie. Naprawdę tak powiedziałaś? Oczywiście, że nie. Ale muszę przyznać, że w tej chwili żałuję, że nie skoczyła ze szczytu Empire State Building. Teraz cały świat uważa mnie za wyrodną córkę. Ojciec strzepnął sobie z rękawa odrobinę pudru. No cóż, magazyn Time powinien porozmawiać ze mną. Powiedziałbym im, że twoja matka jest nie do zniesienia. Nieważne, ile jej dasz, ona nigdy nie będzie zadowolona. Z głośników rozległ się trzeci dzwonek. Powinieneś już iść, tato, powiedziała, wypychając go z garderoby. W chwili ciszy, która nastąpiła potem, spojrzała na swoje odbicie w lustrze, próbując przywołać Normę, najwyższą kapłankę druidów, kobietę rozdartą między poczuciem obowiązku względem rodaków a miłością do polionego rzymskiego żołnierza, któremu urodziła dwójkę dzieci. Norma była kobietą namiętną, ale jednocześnie była też polityczką zdolną ukoić gniew ludu za pomocą właściwych słów. Ale w tym momencie czuła się małą dziewczynką z Washington Heights, która pragnęła, by jej matka, tak jak inne mamy, kucała, żeby objąć ją, kiedy wychodziła ze szkoły. Pamiętała, jak pewnego razu wybiegła z budynku, wyciągając ramiona, by się w nią wtulić, a Lisa po prostu zignorowała ten gest i ruszyła chodnikiem swoim szybkim, niecierpliwym krokiem. Rozczarowanej Marii nie pozostało nic innego, jak ruszyć jej śladem. Batista czekał na nią w kulisach. Wpiła się w jego ramię, po czym wyszeptała mężczyźnie na ucho. Nie jestem w stanie, Tita. Mój głos, czuję, że go tam nie będzie. Tita uniósł trzymaną w drugiej ręce teczkę, mówiąc: tu w środku jest 10 000 powodów, dla których wyjdziesz i będziesz triumfować. Tak zawsze robiłaś i tak będziesz robić w przyszłości. Maria trzęsła się ze strachu. Ale tym razem jest inaczej, Tita. Wiem, że mnie nienawidzą. Tita widział, że za Marią pojawił się inspicjent. Jej kolej, by wyjść na scenę, nastąpi za mniej niż minutę. Daj mi swoje okulary, Mario. Zdjął z jej twarzy ciężkie szkła. A teraz czas na twoje znaki krzyża. Posłusznie, choć wciąż drżącymi dłońmi, zaczęła kreślić znak krzyża na piersi. Pierwszy, drugi, trzeci raz. W trakcie ostatniego gestu jej dłonie zdawały się już pewniejsze. Rozległ się dźwięk trąbki, długa nuta zwiastująca, że oto zaczyna się wejście Normy. Maria stała w miejscu niczym posąg. Inspicjent zrobił krok w jej stronę. Tita zaś przygotował się, żeby lekko ją popchnąć, ale wtedy Maria uniosła ramiona i wyszła z kulis na scenę. Słyszała aplauz, zanim jednak czaiło się coś jeszcze. Szum, dudnienie, które rozpoznawała. Odgłos wrogiej artylerii w oddali. Widownia była czarną szczeliną, a publiczność rozmytą, bladą plamą. Nawet dyrygent był zaledwie niewyraźnym zarysem gdzieś u jej stóp. Zewsząd otaczał ją chór wznoszący błagania, by ich kapłanka powiedziała, co mają robić. Smyczki zaczęły snuć widmowe arpeggia, obwieszczające, że oto rozpoczyna się zjawiskowa aria. W ósmym takcie Maria podniosła głowę i w tym samym momencie na scenie stała Norma, śpiewająca pierwsze nuty utworu Casta Diva. Jej głos szybował nad orkiestrą, docierając na sam tył widowni, gdy Norma błagała bogów o zesłanie swemu ludowi pokoju. Głos wypełniał całe jej ciało, opuszczał je niczym srebrne promienie księżyca, który czciła, płynął przez salę do uszu słuchaczy, a ci, gdy głos pod koniec arii dosięgnął najwyższych dźwięków, zaczynali rozumieć, czym jest wiara. Po zakończeniu arii śpiewaczka zamilkła, a w sali zaległa kompletna cisza. Maria schyliła głowę, szykując się na kontratak, ale wtedy odezwał się zesłany przez bogów głos, krzyczący – brawo! Po nim przez operę przetoczyła się burza oklasków. Maria czuła, jak wypełnia ją ciepło aplauzu, wypalając do cna jej lęk. Nie była już Marią, bezbronną kobietą, ale Callas, La Divina, tą, która kładzie u swych stóp nawet niechętną publiczność. W trakcie przerwy Batista siedział w rogu garderoby, nie wypuszczając teczki z rąk. Uśmiechnął się do odbicia siedzącej przed lustrem żony i powiedział: podbiłaś ich, tesoro. Dokładnie tak, jak myślałem. Ale Maria nie odpowiedziała, nigdy nie odzywała się podczas przerwy. Pod koniec spektaklu Norma ujęła rękę Polionego i wspólnie pomaszerowali w stronę stosu pogrzebowego, który miał pochłonąć ich oboje. Gdy tylko opadła kurtyna, Mario wypuścił dłoń Marii, jakby był to rozżarzony węgiel. Z widowni rozległy się okrzyki Maria i Callas, doskonale słyszalne przez materiał kurtyny. Gdy zespół ustawił się w szeregu, by wspólnie wyjść na oklaski, Mimi szepnęła do primadonny: Mario, wyjdź, chcą zobaczyć ciebie. Kiedy stanęła przed kurtyną, widownia eksplodowała entuzjazmem. Przez tłum przebiegła fala, gdy słuchacze jeden po drugim wstawali, nie przestając klaskać. U stóp Marii upadła róża, potem kolejna. Maria wyciągnęła ramiona, pozwalając, by aplauz uniósł ją i wypełnił ciemność w jej wnętrzu.
Był to fragment Divy Daisy Goodwin w przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy i Polskie Radio Białystok.